Gdy coś robimy, mamy przeważnie takie pragnienie, nadzieję, że to, co uda nam się zrobić, będzie trwałe. Nie dotyczy to porządków świątecznych, bo wiadomo, że choćbyśmy nie wiem, jak posprzątali, znowu trzeba będzie sprzątać. Ale generalnie o to się martwimy. Jak tworzyć dzieła, które będą trwałe? Świat szybko się psuje. Coś jest na chwilę. Ktoś z was ostatnio mówił mi, że jak jego ojciec założył żarówki halogenowe 20 kilka lat temu w kuchni nad blatem, to do dzisiaj świecą. Chcielibyśmy, marzymy, żeby nasze dzieła były trwałe, żeby żarówki się nie przepalały. Ktoś poświęcił życie, żeby zaprowadzić demokrację w jakimś kraju, ale przyszła reakcja i demokracja została zniszczona. Ktoś założył firmę w nadziei, że będzie na przyszłe pokolenia, ale sprawy się popsuły i następne pokolenie sobie nie poradziło. Jak czytamy w Psalmie 39, to nasz pierwszy dzisiaj fragment, człowiek jak cień przemija, na próżno tyle się niepokoi, gromadzi, lecz nie wie, kto to zbierze. Nie wiadomo, co następne pokolenia z tym zrobią, co zdobędziemy. Ktoś poświęcił kawałek swojego życia, by chrześcijańska wspólnota doznała rozkwitu i było już bardzo dobrze, ale sprawy się zaczęły psuć i jest wrażenie, że wysiłek prawie życia poszedł na marne, jak często coś takiego się dzieje. Jezus też stanął przed podobnym dylematem. Takie przynajmniej możemy mieć pierwsze wrażenie. Właśnie w tym czasie, na który dzisiaj patrzymy, opisywanym w Ewangelii Jana, dzięki Jego służbie powstał wielki duchowy ruch. Tysiące ludzi poszły za tym, a wśród nich setki ludzi były zdeklarowanymi uczniami, z pół tysiąca ludzi mniej więcej, to zdeklarowani uczniowie, ale nagle wszystko zaczęło się psuć. Tak przynajmniej mógłby to ocenić postronny obserwator. Zresztą przeczytajmy o tym właśnie w kolejnym odcinku Ewangelii Jana. Odtąd wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do 12, czyż i wy chcecie odejść? Odpowiedział mu Szymon Piotr. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś świętym Boga. Na to rzekł do nich Jezus, czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Iskarioty, ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Było już tak dobrze, tysiące ludzi, a co najważniejsze kilkuset zdeklarowanych naśladowców, jednak podziało się tak, że wielu uczniów odeszło, w zasadzie wszyscy z wyjątkiem 12. Czy wysiłek kilku lat, wysiłek Jezusa poszedł na marne? Czy to ruch nietrwały, który podzieli los większości dzieł ludzkich i wkrótce przestanie istnieć? Gdy się jednak bliżej przyjrzymy, to możemy zobaczyć, że był bardzo ciekawy powód tego, dlaczego ludzie odeszli od Jezusa. Odkrywaliśmy to w poprzednich odcinkach. Odeszli, ponieważ Jezus postawił poprzeczkę na takiej wysokości, że tylko kilkanaście osób zostało. 12 jego najbliższych uczniów, chociaż dokładniej 11, Dlaczego pozostali odeszli? Tak naprawdę dlatego, że nikt z nich się nie zakwalifikował. Zostało 12. I teraz przychodzi moment również na kwalifikację tych 12. Jezus zadaje im pytanie, czy i wy chcecie odejść? W znaczeniu, tu są moje warunki, tu jest moja poprzeczka. Ktoś jeszcze odchodzi? Kwalifikacja następowała przez osobistą decyzję człowieka. Przyjąć warunki, jakie Jezus postawił, czy nie przyjąć? I 12 stoi przed decyzją. Ruch Jezusa wisi na włosku. Co z niego zostanie? Wypowiada się Piotr w imieniu pozostałych. Co odpowiada? Wers 68. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Piotr odpowiada, że zostają. Zgadzają się na warunki, jakie Jezus stawia, chociaż nie jest to dla nich łatwe. Łykają te warunki z dwóch powodów, które Piotr tutaj podaje. Po pierwsze, dlaczego? Co ich zatrzymuje? Piotr mówi, ty masz słowa życia wiecznego. A więc tutaj u ciebie można usłyszeć słowa od Boga, które prowadzą do wieczności, do czegoś trwałego. Mówiąc po dzisiejszemu w przenośni, tutaj są żarówki, które się nie przepalają. Tutaj są więzi, które nie zostaną zerwane, nigdy nie przestaną istnieć. Tutaj są dzieła życia, które nigdy nie stracą na wartości, nigdy się nie popsują. A więc w podtekście całego opisywanego tu wydarzenia jest coś takiego. Chrystusie, twoje warunki są rzeczywiście bardzo, bardzo. Niektóre rzeczy również dla 12 były niezrozumiałe. Dlaczego akurat tak? Im też było trudno się z tym wszystkim zgodzić i wiązało się to ze sporym poświęceniem z ich strony, sporym kosztem do zapłacenia. Jaki koszt w tym momencie musieli zapłacić ci 12 uczniów? No właśnie taki, że cały świat, cały pozostały świat się od Jezusa odwrócił. Cała masa ludzi, uczniów dotychczasowych poszła w innym kierunku. Łącznie z tymi uczniami, którzy należeli do elit religijnych, władzy, biznesu, wszyscy odeszli. Został tylko Jezus i 12. Syn cieśli z ubogiej rodziny i 12 najbliższych uczniów, garstka ludzików z prowincji, z Galilei, można powiedzieć z klasy średniej, drobni przedsiębiorcy, małe przedsiębiorstwa rybackie. Jeden były celnik, ale szeregowy. A gdzie był na przykład Zacheusz? Zwierzchnik celników. Dyrektor Głównego Urzędu Ceł, który z takim entuzjazmem, jak pamiętamy, przyjął Jezusa w swoim domu, cieszył się, już nie chodził z nim, tak? Poszedł sobie, odszedł. Elity, jakie tam były w ruchu Jezusa, odpłynęły. Nie zgodziły się z wyzwaniami, jakie Jezus stawiał. Ponieważ tutaj powstaje spore napięcie i strasznie wam przykro z powodu Zacheusza na przykład, który wcześniej z takim entuzjazmem przyjął Jezusa, a teraz odszedł i to was bardzo niepokoi, boli. Więc od razu powiem, żeby ulżyć waszej przykrości, nie znęcać się nad wami, że tych około 500 naśladowców, którzy w tamtym momencie odeszli, jak tutaj czytamy na początku naszego fragmentu, wkrótce powróci. Oni wszyscy, prawie wszyscy się znajdą już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, oni wrócą, tylko potrzebują więcej czasu. Ale na razie odpowiadają, że nie znajdą się w tych ramach, które Jezus stworzył, oburzają się na Jezusa i odchodzą sobie. Są szczerzy w tym oburzeniu, nie mogą zgodzić się z tymi warunkami, które Jezus stawia, odchodzą. I Jezus okazuje się tutaj genialnym przywódcą, jak na Syna Bożego, który stał się człowiekiem, przystało, stawia najwyższe standardy duchowego życia, także prawie wszyscy odchodzą po to, by jednak dorosnąć i by cały ruch, który się tworzył, stał się czymś dobrze odzwierciedlającym to, kim jest Bóg, aby ten nowy ruch, chrześcijaństwo, dobrze odbijał, kim jest Bóg, aby ludzie później, patrząc na pierwszych chrześcijan, poznawali prawdę o Bogu, a nie mówili: wierzę w Boga, ale jak patrzę na tych, którzy Go reprezentują, to już nie wiem, czy mi się chce wierzyć. Dlatego Jezus, aby pokazać tą najlepszą drogę, aby to wszystko stworzyć, nie mógł zrobić inaczej. Musiał postawić poprzeczkę najwyżej, jak tylko było można. Było to bardzo trudne dla Jego naśladowców, również dla 12. Dlaczego? No bo mieli taką cichą nadzieję, że staną na czele wspaniałego ruchu, nowego Izraela, Jezus będzie ich królem, a oni będą elitą w tym nowym społeczeństwie, nową władzą, a tu się nie zapowiada. Jezus im uświadamia, że wkrótce zginie, że im też nie będzie łatwo. A jednak 12 decyduje się, że zostają, chociaż wszyscy inni poszli. Dlaczego? Ponieważ wierzą, że w zamian otrzymają coś bezcennego, jak mówi Piotr, słowa życia wiecznego. A więc ich duch będzie nakarmiony i z tego wszystkiego powstanie coś trwałego, coś, czego nikt im nie zabierze. Wierzą, że dzięki tym słowom, które można słyszeć tutaj u Jezusa, nie zostaną kiedyś bankrutami, jak reszta ludzi, gdy ich dzieła przeminą. Będą mieli coś na wieczność i dlatego zostają. Dlaczego jeszcze zostają? Dlaczego jeszcze 12 uczniów zostało przy Jezusie, chociaż wszyscy inni sobie poszli? Drugi powód, co jeszcze Piotr odpowiada? Mówi w 69 wersie: Ty jesteś świętym Boga. Co to za słowa? Czy to trudno było powiedzieć: tak, Jezusie, Ty jesteś świętym Boga? Czy ci, którzy odeszli, nie uważali podobnie? A jednak Piotr podaje to jako powód, dla którego zostaje. Dlaczego w ten sposób? Cofnijmy się kilka lat wstecz, do samego początku drogi uczniów za Jezusem. Miał tam miejsce pewien incydent, który jest opisany w Ewangelii Marka w 1 rozdziale. Przeczytajmy. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. Czy widzimy te same słowa, które wypowiedział Piotr po wielu latach do Jezusa? Tak? Święty Boży. Te same słowa wypowiedział o Jezusie demon na samym początku uczenia się przez uczniów. Zobaczmy, chociaż demon przez tego człowieka, którym władał, wypowiedział prawdę o Jezusie, to jednak Jezus zabronił mu mówić coś takiego, kim on jest. Dlaczego? Pamiętamy ze studium Ewangelii Marka? Bo Jezus chciał, żeby każdy człowiek osobiście odkrył, kim on jest. By nie stało się to jakimś sloganem, którego człowiek nauczy się na jakiejś lekcji religii i będzie powtarzał jak papuga: Jezus, święty Boga, chociaż nie ma to żadnego związku z wyborami, jakich dokonuje w życiu. Człowiek może nauczyć się jakiegoś wyznania wiary na pytanie, kim jest dla ciebie Jezus Chrystus, odpowie: no przecież wierzę w Chrystusa, wierzę, że jest Synem Bożym, ale nie przekłada się to odpowiednio na życiowe wybory. Więc wróćmy do tego naszego fragmentu z Ewangelii Jana, cofnijmy się, tego naszego pierwszego, głównego. Tak, możemy cofnąć się do poprzedniego, głównego fragmentu? Okej. Właśnie te słowa, które powiedział Piotr do Jezusa: ty jesteś świętym Boga, kryją za sobą niezwykłą treść. Słowo święty oznacza oddzielony od wszystkiego innego, ponad wszystko inne. Powiedzieć do Chrystusa: ty jesteś świętym Boga, w pełnym znaczeniu tego słowa, to powiedzieć: jesteś dla mnie ponad wszystko inne, co jest dla mnie wartością, jesteś dla mnie najważniejszy. Dla ciebie jestem gotów poświęcić wszystko, wszystkie moje plany, ambicje, dążenia, marzenia. Ty jesteś dla mnie ponad to, jesteś na tronie mojego życia. Żadna rzecz, człowiek czy dążenie nie stanie się dla mnie ważniejsze. Dla ciebie to wszystko zostawiam, bo jesteś świętym Bożym. Właśnie taką drogę Piotr przebył przez te lata. Osobiście odkrył, że Jezus jest wart takiego oddania. Ale teraz przychodzi rozstrzygający moment, gdy prawie wszyscy poszli inną drogą, on musi dokonać wyboru, kim jest dla niego Jezus Chrystus. Pewne napięcie tutaj jest między wierszami. I wreszcie Piotr mówi: ty jesteś świętym Boga. Wszystkie moje plany, ambicje są mniej ważne. Ty jesteś najważniejszy. A jakie Piotr mógł mieć plany i ambicje? Spodziewał się, że zostanie prominentem w nowym porządku, jaki Jezus stworzy, odbuduje Królestwo Izrael. Jezus będzie nowym królem, a Piotr kim będzie wtedy? Pierwszym z książąt. A teraz się okazuje, że wszyscy ci ludzie, którym miał przewozić, sobie poszli i Jezus ich wcale nie zatrzymuje. Nie będzie żadnych prominentnych stołków. Jezus mówi, że odda życie, że wkrótce zostanie ukrzyżowany. Wszystkie plany i ambicje Piotra poszły się paść. I właśnie w tym momencie Piotr to mówi: ty jesteś dla mnie świętym Boga. To znaczy, chociaż jest to niezwykle trudne i kosztuje mnie wyrzeczenie się samego siebie, ja jednak się na to decyduję. Piotr poszybował nad poprzeczką, przyjął wyzwanie, a z nim pozostali apostołowie, z wyjątkiem Judasza. Judasz to bardzo ciekawa postać tutaj. Jeszcze raz sobie o nim przeczytajmy. Mamy tam dalej sam, 70 wers i 71. Na to rzekł do nich Jezus, czyż nie wybrałem was 12, a jeden z was jest diabłem. Mówił zaś o Judaszu, synu Szymona Iskarioty. Ten bowiem jeden z 12 miał go wydać. Judasz. Co powinien zrobić, gdy usłyszał wyzwanie Jezusa? Czy i wy chcecie odejść? Co powinien zrobić? Powinien wstać i sobie pójść. Jak pozostali, którzy nie byli gotowi na wyzwania stawiane przez Jezusa i byli szczerzy, otwarcie mówili, że trudno im się z Jezusem zgodzić. Judasz też się nie zgadzał z Jezusem, ale nie ujawnił tego. Co więc było nie tak z Judaszem? Jaki miał największy problem? Na pytanie, czy jest gotowy przyjąć najwyższe wyzwanie, odpowiadał tak, chociaż to nie była prawda. I całe swoje zachowanie dostosowywał tak, jakby w głębi serca uznawał. Jednak w pewnej chwili to wszystko pęknie i wyjdzie na jaw z hukiem. Jaki więc był jego główny błąd? Wymyślił trzecią drogę. Pierwsza, przyjmij wyzwania i zostań. Druga, oburz się na te wyzwania, które Jezus stawia i wyraź to. Ale Judasz wymyślił trzecią drogę. Udawaj, że przyjmujesz wyzwania. Co taki wybór oznaczał dla jego losu i dla jego przyszłości? Takie lekceważenie Boga gdzieś w głębi serca spowoduje, że Bóg cofnie swoją ochronę od niego i Judasz dostanie się pod wpływ sił demonicznych, zbuntowanych przeciw Bogu, zostanie przez te siły zniewolony. To jest ekstremum. Pytanie, jakie pewnie pojawia się w waszych głowach, czy tak musi być w każdej wspólnocie? Czy musi być Judasz? Myślę, że nie. Że tamto to było ekstremum, potrzebny był przykład ekstremalny, mocny kontrast, by powstał wzorzec dla następnych pokoleń chrześcijan. Więc mamy tutaj dwie postaci, które się skontrastowały. Piotr i Judasz. Piotr mówi, jesteś świętym Boga, a więc jesteś godny najwyższego mojego oddania ponad wszystko inne w moim życiu. Judasz, co było w jego sercu? Ja jestem największy. To fajnie, Boże, że jesteś taki wielki, bo będę mógł lepiej Ciebie wykorzystać do moich celów, dla tego, co dla mnie jest najważniejsze w głębi serca. A co było dla Judasza najważniejsze? Co zrobił z pieniędzmi, za które wydał Jezusa? Co sobie kupił za 30 srebrników? Działkę, pole, ziemię. Jeżeli należał do ludzi mega ambitnych, to pewnie marzył, by docelowo wykupić pół Jerozolimy i będzie sobie księciem na włościach. Więc jak usłyszał, że Jezus ma być wkrótce stracony, to miał swój plan B. Chciał, żeby mu coś w ogóle zostało z tych 3 lat, które poświęcił. Ale gdy sobie to wszystko uświadomił już po pojmaniu Jezusa, jaki był głupi, jak tragicznie sprawy wartościował, to się z rozpaczy powiesił. Dał się po prostu uwieść szatanowi, dał się tak oszukać. Taka postać w kontraście do Piotra. Byśmy dobrze rozumieli, na czym polega wybór. Jednak to, co dla mnie osobiście jest najbardziej fascynujące w całym tym obrazie, to jest to, że tych kilkuset ludzi, którzy byli uczniami Chrystusa, gdy zobaczyli, jak wysoko jest postawiona poprzeczka, zareagowali bardzo szczerze, powiedzieli: trudno nam jest w ogóle się z tym zgodzić, i odeszli, jednak później wrócili. Potrzebowali tylko więcej czasu, więcej osobistych zmagań przed Bogiem, by później, już po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, powrócić, zgadzając się z tą poprzeczką. Każdy z nich później, podobnie jak wcześniej Piotr, powiedział: Chrystusie, jesteś dla mnie świętym Boga, jesteś ponad wszystkie wartości, nie ma poświęcenia, którego bym dla ciebie pożałował. I dla mnie osobiście jest to hit tygodnia, a nawet bym powiedział hit miesiąca, czy nawet roku. Wielka nadzieja, która z tego obrazu wynika, że wielu z tych, którym trudno jest dzisiaj w naszej wspólnocie przyjąć poprzeczkę, która jest stawiana de facto przez Chrystusa, i którzy dają o tym znać, szczerze mówią, że ich to nawet czasami oburza, a niektórzy wręcz odeszli, ufam Bogu, że przeniesie te słowa, tą historię z Biblii do naszego doświadczenia i że w wielu punktach naszej wspólnoty, wszędzie tam, gdzie jest takie poczucie: nie mogę się z tymi wyzwaniami zgodzić, i towarzyszy temu rozterka, smutek, a nierzadko również jakaś złość, oburzenie, że w wielu tych miejscach pojawi się właśnie to, czyli dalszy duchowy wzrost, aż do momentu, gdy jedni po drugich powiedzą: zgadzamy się z tą poprzeczką. My też chcemy. Chcemy znowu razem, zgadzamy się z linią. To jest słuszna droga. Będzie temu towarzyszyć oczywiście radość i entuzjazm. Mała grupa czy forum będzie znowu czymś, na co będziesz leciał czy leciała jak na skrzydłach, jak to mamy taki slogan fajny. Mała grupa, zostawiam wszystko i lecę. Pojawi się pewna dojrzałość, tak? Dorośniemy do pewnej dojrzałości, mianowicie bezwarunkowe akceptowanie jedni drugich, bezwarunkowa miłość, dojrzałość w traktowaniu drugiego człowieka, skupianie się na drugim człowieku, a nie na sobie i takie podobne rzeczy. I pewne więzi wśród nas, które sporo ucierpiały z powodu niedojrzałości lub uporu, zostaną odbudowane. Stanie się coś, o czym czytałem akurat wczoraj w czasie skupienia w Księdze Malachiasza. Muszę wam to przeczytać. Będzie gwarno, a właśnie, mamy to też na ekranie. Będzie gwarno z powodu mnóstwa ludzi, wystąpi przewodnik przed nimi, przebiją bramę i wyjdą, Pan na ich czele. Doświadczymy właśnie tego, tak? Że ujawnią się kolejni duchowi przywódcy, przebiją się przez problemy. Taką mam nadzieję. Że skoro tak się stało z uczniami Jezusa, widocznie to jest norma, tak samo stanie się wśród nas i powrócą niektórzy, ufamy, że Bóg przeniesie te słowa z Biblii do naszego życia. A więc stało się to, co najlepsze wokół Jezusa. Utrzymał poprzeczkę, nie obniżył jej, ponieważ niektórzy się na nią bardzo złościli. Pokazał bezcenny wzorzec, a później, kiedy rozstawał się ze swoimi uczniami, powiedział w Ewangelii Mateusza 28, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. A wcześniej pokazał, jak to zrobić. Pokazał, co jest prawdziwym sukcesem. Większym sukcesem jest mieć po latach kilku wiernych i oddanych uczniów, gotowych do robienia tego samego, co my, niż całe tłumy zwolenników. Zastanówmy się, gdyby Jezus obniżył wtedy poprzeczkę i zgodziłby się na 70% oddania zamiast 100, jakim wzorem byliby Jego uczniowie dla następnych pokoleń? Chociaż miałby ich 20 razy więcej, tych uczniów. Ale jakim byliby wzorem dla następnych? Ci następni byliby oddani najwyżej, tak jak oni, a więc na 70% z tamtych 70%, a ich uczniowie znowu na 70% z 70%, to co by się stało po kilku pokoleniach? Dlatego poprzeczka zawsze musi iść najwyżej, na 100%. Jeżeli ktoś na przykład jest gotowy pójść za wyzwaniem dotyczącym na przykład świętości na 70%, jaką drogą pójdą jego uczniowie? Oni też przyjmą zasadę 70%. I po kilku pokoleniach nie będzie już co zbierać. Nie będzie różnicy między Kościołem a światem. Dlatego stawiamy poprzeczkę zawsze najwyżej. Jeżeli dla kogoś jest to trudne do przyjęcia, bardzo docenię to, że szczerze o tym powie, ale też ufam, że przyjdzie czas, że się jednak zgodzi z tym 100% i kiedyś się do tego dostosuje. Różne są aspekty tej poprzeczki, są kwestie świętości, na przykład moralności, ale też inne. Gdy na przykład mówimy, że zanoszenie Ewangelii do innych ludzi i budowanie jedni drugich to powszechne powołanie wszystkich chrześcijan, to też jest pewna poprzeczka, tak? Że zanoszenie Ewangelii do otoczenia i troska jedni o drugich to powszechne powołanie chrześcijan dla wszystkich. Albo gdy mówimy, co to znaczy być uczniem, jakie kwalifikacje są potrzebne, albo przymierze członkostwa w naszej wspólnocie Kościoła, to są bardzo wysokie normy, by stać się członkiem naszej wspólnoty Kościoła, najwyższe normy. Albo gdy mówimy, naszym stylem życia jest niesienie odpowiedzialności za innych chrześcijan, bo jest to jeden z owoców wiary, poczucie odpowiedzialności za innych. Ale ktoś woli bardziej lajtowy styl życia, czy model chrześcijańskiego życia, życie towarzyskie, zajmowanie się sobą, zajmowanie się roztrząsaniem teoretycznych problemów. Jednak poprzeczka jest stawiana bardzo wysoko, że jednym z owoców wiary jest poczucie odpowiedzialności za innych ludzi i to się przejawi w trosce o świat, w zanoszeniu Ewangelii do ludzi, i w trosce o tych, którzy ufają Chrystusowi, o ich duchowy wzrost. Ktoś może się na to oburzać. Dobrze. szczerość jest najlepszą rzeczą, którą tutaj można dać. Ale o jednym mogę zapewnić, że dopóki żyję, nie będzie obniżenia poprzeczki. Choćby wszyscy poszli, bym stał tutaj sam, no, na pewno z moją żoną, a jak z moją żoną, to też parę przyjaciółek tam przy nim. No, nie będziemy sami. Ale ufam, że dopóki będzie istniała nasza wspólnota, no zresztą zrobię wszystko, by następne pokolenia przywódców też jej nie obniżyły. I ufam, że dopóki nasza wspólnota będzie istnieć, to ludzie będą dorastać do tych standardów i nigdy nie zostaną obniżone. Bo znowu, jeżeli zadowolisz się w stosunku do samego siebie właśnie tym, że jesteś gotowy czy gotowa na 70% wyzwań, oddania, to byłoby ciekawe zadanie dla matematyków, chociaż myślę, że niezbyt trudne. Po ilu pokoleniach będziemy mieli już 30%? Tak? Granica ciągu się tu chyba kłania. Tak? Chrześcijaństwo w zamyśle Chrystusa jest ruchem i ten ruch polega na szukaniu tych, którym przekażemy wszystko na 100%, czego się nauczyliśmy, aby wiernie przekazali dalej, bez utraty jakości. Ten ruch, w którym dzisiaj uczestniczymy, jest najbardziej znaczącym ruchem na świecie duchowym. Bóg w ten sposób działa, to jest Jego plan i Ty jesteś cząstką tego działania Boga lub będziesz. I Chrystus powołuje ciebie, żebyś wziął czy wzięła udział w tym wszystkim w 100%. Ale trzeba być szczerym i czasami trzeba dorosnąć. Przy okazji jest to najbardziej ekscytujący styl życia, bo wiele działań człowieka jest po prostu przemijających. To, o czym wiemy, że za chwilę przeminie, to nas męczy. Na przykład mnie strasznie męczy sprzątanie przed świętami, bo wiem, że za 2 tygodnie tak będzie to samo, tak? I chociaż oczywiście będę pomagał swojej małżonce, ale gdybym tylko tym się zajmował, albo tylko rzeczami, które i tak wiadomo, że pójdą się paść, co to byłoby za życie? Ale gdy wiemy, że coś nie przeminie, jest to niezwykłe odczucie udziału w czymś. Dlatego idź śladami Piotra, apostoła, który nie patrzył na to, że to tylko garstka. Świat się tragicznie szybko psuje, żarówki się przepalają, samochody rdzewieją, demokracja jest łatwo manipulowana, przedsiębiorstwa nie wytrzymują następnych pokoleń, świat się tragicznie szybko psuje, więc trudno o lepsze podsumowanie niż to, które znalazłem w pierwszym liście Jana, 2 rozdział. Popatrzmy na sam koniec jeszcze ten cytat. Świat przemija, a z nim jego pożądliwość. Kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki.